Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo 1100 zł brutto. Sejm uchwalił w czwartek ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku.
Za projektem głosowało 396 posłów, 3 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Wynik głosowania posłowie Zjednoczonej Prawicy przyjęli oklaskami na stojąco.
Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Przewidywały one m.in., że 13 świadczenie byłoby wypłacane corocznie i waloryzowane.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła tuż przed głosowaniem, że otrzymanie raz w roku dodatkowego wsparcia to propozycja, na którą czekały miliony emerytów i rencistów.
W wielu rozmowach, jak mówiłam o tym, że rośnie waloryzacja, dostajecie Państwo tą minimalną emeryturę wyższą. Minimalna emerytura podczas rządów Zjednoczonej Prawicy wzrosła o 25%. Ona wzrosła z 882 do 1100 zł. I wtedy słyszałam, pani minister, to są niewysokie świadczenia i taka jest prawda. Bardzo trudno z tego niewysokiego świadczenia uzbierać trochę więcej pieniędzy, żeby zrobić drobny remont, prezent, no nie wiem, na komunię, kupić sobie coś większego, lodówkę, pralkę, tego typu zakupy. My sobie bardzo cenimy to jednorazowe wsparcie. Stąd jest ta propozycja.
Świadczenie Emerytura Plus trafi do prawie 10 milionów osób. Z budżetu państwa na ten cel zostanie przeznaczone niecałe 11 miliardów złotych.
Obecny rząd zapewnia, że w przypadku wygranej w jesiennych wyborach będzie kontynuował wypłatę tak zwanego 13. świadczenia.
A projektem Emerytura Plus zajmie się teraz Senat na rozpoczynającym się 11 kwietnia dwudniowym posiedzeniu.
Sejmowa Komisja do Spraw VAT przesłuchała w czwartek jednego świadka. Zeznania złożył były wicepremier Waldemar Pawlak.
Z kolei Karol Jeny, były stały doradca Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo, nie stawił się przed komisją. W parlamencie była redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Przed komisją stanął Waldemar Pawlak. W latach 2007-2012 był on wicepremierem i ministrem gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Świadek zaznaczył, że w zakresie zadań resortu gospodarki nie leżała kontrola dotycząca ściągalności VAT. Choć polityk miał świadomość istnienia problemu, to jak zapewnił, nie był świadomy jego skali. Dysponowaliśmy analizami, które nie potwierdzały lawinowego wzrostu luki VAT, zeznał były wicepremier.
Czy wtedy, kiedy pan pełnił funkcję ministra gospodarki, to u was w ministerstwie właśnie było taka diagnoza, że to się dzieje, że jest takie zjawisko, czy nie mieliście państwo wtedy takiej wiedzy?
Sprawdzaliśmy, czy występują jakieś negatywne zjawiska na dużą skalę poprzez porównywanie wskaźników makroekonomicznych i z tego, co pamiętam, to relacja dochodów z VAT do PKB w okresie od 2007 roku do 2011 utrzymywała się na stosunkowo znaczącym poziomie powyżej 7% PKB.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT bada lata 2007-2015. Szacuje się, że w tym czasie Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Komisja musi zakończyć pracę i przygotować raport do końca tej kadencji Sejmu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sejm odrzucił wniosek opozycji o odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Klub PoKo zarzuca szefowi resortu rolnictwa nieudolność, obwinia o kryzys na rynku wołowiny i obarcza odpowiedzialnością za rozwój ASF-u w Polsce.
Zdaniem rządu i PiS-u wniosek miał charakter polityczny. W środę późnym wieczorem w Sejmie odbyła się burzliwa debata.
Jana Krzysztofa Ardanowskiego bronił m.in. premier Mateusz Morawiecki. Rząd stara się skrócić drogę sprzedaży żywności od producenta do konsumenta, mówił, wskazując na ustawę o rolniczym handlu detalicznym.
Według premiera minister doprowadził do tego, że ASF została po raz pierwszy ograniczona. Odzyskujemy rynki zbytu polskiej wołowiny, a polskie rolnictwo staje się coraz bardziej nowoczesne, dodał premier Mateusz Morawiecki.
Dzięki działalności pana ministra Ardanowskiego doprowadziliśmy do stanu takiego, że w trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się na skutek nieprawidłowości w jednej, jedynej ubojni, oczywiście przyznając również wszelkie prawo do kontroli, przesłaliśmy wszystkie próbki. Mamy już dzisiaj pozytywne sygnały z Komisji Europejskiej i wiemy, że odbudujemy ten rynek dla smacznej polskiej wołowiny. Ale to, jak się zachowała wtedy opozycja z Koalicji Europejskiej, naprawdę można powiedzieć, że jest to przeciw interesom polskich rolników, przeciw interesom polskich producentów wołowiny, bo naprawdę powinniśmy już teraz ręka w rękę bronić polskich zakładów.
Zdaniem szefa rządu Polska odnosi ogromne sukcesy w sprzedaży produktów rolnych i rolno-spożywczych.
Te liczby bardzo mocno bronią ministra Ardanowskiego, ocenił. Sprzedaż osiągnęła w ubiegłym roku rekordowe prawie 30 miliardów euro, a to wzrost od 2015 roku o 25%, tłumaczył premier.
Obrady Okrągłego Stołu miały ogromne znaczenie, ponieważ doprowadziły do wyborów 4 czerwca. Powiedział prezydent Andrzej Duda i jak ocenił, te wybory były momentem, który powinien stać się punktem zwrotnym w historii Polski, ale tak się nie stało.
Prezydent uczestniczył w otwarciu międzynarodowej konferencji pod tytułem Jak upadał komunizm, rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie to nawiązuje do przypadającej w piątek 30. rocznicy zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Były to negocjacje przedstawicieli władz PRL-u, części opozycji solidarnościowej oraz strony kościelnej.
W przemówieniu prezydent Andrzej Duda wskazał, że dziś są różne oceny decyzji i konkluzji tamtych rozmów. W moim przekonaniu, jak mówił, obrady Okrągłego Stołu powinny się odbyć i miały ogromne znaczenie.
Doprowadziły w Polsce do w zasadzie bezkrwawej rewolucji. Doprowadziły do tego, że nastąpiły w efekcie przemiany ustrojowe, bo doprowadziły do wyborów 89 roku. I tutaj zgodzę się z krytykami tego, co dalej się działo w naszym kraju. Powiem tak, 89 rok, 4 czerwca, wybory nie w pełni jeszcze wolne. Wolne do Izby Wyższej, do Senatu, który wtedy się odradzał, ale niestety tylko można powiedzieć półwolne do Sejmu, czyli niższej Izby Polskiego Parlamentu. Ale to nawet nie o to chodzi, czy one były całkowicie wolne, czy były półwolne. Chodzi o to, co pokazali wtedy Polacy. Polacy poszli i zdecydowanie, w sposób absolutnie spektakularny, odrzucili całą komunistyczną elitę.
Prezydent wskazał też na wielkie postacie, którym, jak mówił, w dużym stopniu zawdzięczamy zmiany.
Wymienił m.in. byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana i George'a Busha, byłą premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, a przede wszystkim Ojca Świętego, Jana Pawła II.
Dość dyskryminowania pracowników. Pod takim hasłem przed 16 siedzibami urzędów wojewódzkich pikietowali w czwartek związkowcy z NSZZ Solidarność.
To skutek braku porozumienia z rządem. Strona społeczna domaga się realizacji tzw. piątki Solidarności na wzór tzw. piątki PiSu.
A składa się na nią m.in. żądanie podwyżek w sferze finansów publicznych. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda manifestował przed budynkiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Od roku 2016 staramy się w sposób, nazwijmy to, pokojowy rozmawiać z rządem na temat wielu naszych postulatów. I wiele tych postulatów w latach 2016-2017 udało nam się wspólnie zrealizować. Wspomnę tylko o stawkach godzinowych, wspomnę o przywróceniu wieku emerytalnego, wspomnę o syndromie pierwszej dniówki, o klauzulach społecznych w prawie zamówień publicznych i mógłbym tak wymieniać. Ale przyszedł czas na to, aby zacząć rozmawiać o sferze finansów publicznych i czas na to, abyśmy oprócz podwyżek w sferze finansów publicznych rozpoczęli jako Solidarność pracę nad swoistym układem zbiorowym pracy.
W ocenie Solidarności w dramatycznej sytuacji są pracownicy sanepidu, sądów i prokuratur, bibliotekarze czy muzealnicy. Większość z tych osób otrzymuje minimalne wynagrodzenie.
W przyszłą środę w Warszawie zbierze się sztab protestacyjny Solidarności. Związkowcy mają ocenić bieżącą sytuację.
Oświatowa Solidarność przerwała akcję głodową w małopolskim kuratorium oświaty. Związkowcy kontynuują natomiast protest okupacyjny.
W piątek rano zostaną wznowione rozmowy między rządem a oświatowymi związkami, między innymi w sprawie podwyżek. Rząd ma przedstawić nowe propozycje oraz odnieść się do postulatu ZNP i Forum Związków Zawodowych. Dwa związki zaproponowały rozłożenie w czasie 30% podwyżki, 15% od 1 stycznia i 15% od września 2019 roku.
Solidarność wyraziła już wcześniej gotowość do podpisania porozumienia. Rząd zaproponował m.in. 15% wzrost wynagrodzeń jeszcze w tym roku.
Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa powiedział, że w związku z takim, a nie innym przebiegiem rozmów w Warszawie kończy się protest głodowy w Krakowie.
Pokazał się projekt, prawda, protokołu, nie porozumienia, a protokołu z negocjacji i pani premier wychodząc jeszcze powiedziała, że jeszcze w piątek, jak damy 24 godziny czasu, też zaproponuje jeszcze jedną formę finansową prawdopodobnie, nie chciała zdradzić szczegółów. Uznaliśmy, że ta forma protestu już nie jest zasadna.
Protest głodowy prowadziło 9 osób. Wśród nich była Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak.
To pokazuje, jak jesteśmy my jako środowisko nauczycieli bardzo zdeterminowani, aby osiągnąć porozumienie, aby osiągnąć sukces przed przystąpieniem do strajku. Jeszcze raz powtarzam, naszym hasłem tutaj było to, że na temat dorosłych rozmawiamy z dorosłymi. Nie bierzemy jako zakładników dzieci.
Od przebiegu piątkowych rozmów zależy, czy 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk w szkołach. Akcję koordynuje ZNP.
Rząd negocjuje z nauczycielami, aby zapobiec akcji strajkowej, która zbiegłaby się z egzaminami ósmoklasisty oraz gimnazjalnym.
W Warszawie trwa dwudniowe spotkanie ministrów obrony tzw. bukaresztańskiej dziewiątki. To już drugie rozmowy w takim formacie. Spotkanie rozpoczęło się w dniu 70. rocznicy podpisania traktatu waszyngtońskiego i powołania NATO.
Szef MONU minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że państwa wschodniej flanki NATO stoją w pierwszej linii, zawsze są gotowe nieść pomoc naszym sojusznikom. Dodał, że jesteśmy nierozerwalną częścią sojuszu.
Minister Mariusz Błaszczak powitał przybyłych gości na Cytadeli Warszawskiej. Szefowie resortów siłowych zasadzili na terenie Cytadeli Aleje Jesionów.
Za chwilę posadzimy drzewa jesiony. To piękne i długowieczne drzewa. Przez lata będą się rozwijać. One stanowią symbol rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasza współpraca staje się coraz bliższa. Wojskowi współpracują ze sobą na wielu szczeblach, współpracują ze sobą, ćwiczą także żołnierze z naszych państw. Razem wzmacniamy sojusz i stajemy się coraz silniejsi. Mam nadzieję, że z czasem do 9 posadzonych, a w zasadzie 10, bo też jest drzewo posadzone w imieniu naszego partnera ze Stanów Zjednoczonych, przybędą kolejne.
Przypomnijmy, pod koniec lutego w Koszycach na Słowacji odbył się szczyt B9, w którym wziął udział prezydent Polski Andrzej Duda.
W spotkaniu głów państw poświęconym sytuacji bezpieczeństwa w regionie i zagrożeniom hybrydowym uczestniczył także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.
Parlament Europejski przyjął nowelizację dyrektywy gazowej dotyczącą gazociągu Nord Stream 2. Regulacje zakładają, że podmorskie części gazociągów na terytorium Unii, w tym rosyjsko-niemiecki projekt, będą podlegały unijnemu prawu.
W przypadku odcinka Nord Stream 2, który będzie przebiegał także poza wodami terytorialnymi Niemiec, warunki prawne jego funkcjonowania będą musiały zostać wynegocjowane między Berlinem a Moskwą.
Część dyplomatów podkreśla, że wynik tych negocjacji będzie musiał opierać się na prawie Unii, nad czym czuwać ma Komisja Europejska. W przypadku niezgodności z prawem Komisja będzie mogła nie zaakceptować umowy i przejąć rokowania.
Wicemarszałek Senatu Adam Bielan wyraził na naszej antenie zadowolenie z przyjęcia tych przepisów, choć jak zaznaczył, nie są one idealne.
Cieszę się, że przyjmujemy dyrektywę gazową. Ona nie jest niestety przyjęta w idealnej formie. Jak donosi prasa niemiecka, doszło do pewnego układu w tej sprawie między Niemcami a Francją. Francja zgodziła się na budowę gazociągu północnego. W zamian za to Niemcy zgodziły się na tak zwane Acta II, czyli ograniczenie wolności i pewną cenzurę w internecie. Natomiast ta dyrektywa, nawet tak osłabiona, nieco opóźni budowę tego gazociągu i zwiększy jego koszty. Koszt budowy gazociągu północnego już w tej chwili trzykrotnie przewyższa koszt budowy takiego samego gazociągu lądowego wzdłuż gazociągu jamalskiego, choćby przez terytorium Polski, więc widać wyraźnie, że ta budowa nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Jest to czysty układ polityczny Rosji i Niemiec, niestety ponad głowami narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
Nowela dyrektywy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii po formalnym przyjęciu jej przez Radę Unii i przetłumaczeniu na wszystkie języki unijne. W życie wejdzie 20 dni później. Kraje Unii będą musiały wdrożyć ją w ciągu 9 miesięcy. Przepisy będą obejmować gazociągi od momentu wejścia w życie.
Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec bieżącego roku, jednak wiele wskazuje na to, że jego budowa się opóźni. Problemem dla Rosjan jest brak zgody na budowę ze strony Danii.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.